przypominać sobie o tym wielkim dziele Golgoty, rozpamiętywać to, co Pan Jezus Chrystus uczynił dla nas, ale też kontynuować nasz temat, który rozpoczęliśmy wczoraj, dotyczący różnych zagrożeń w życiu chrześcijańskim, zwłaszcza ze strony tak zwanych nurtów charyzmatycznych, o których wczoraj dosyć szeroko mówiliśmy. Dzisiaj też wspomnimy o tym, dlatego że przypuszczałem, że nie wszyscy, którzy są dzisiaj, byli wczoraj, więc niektóre rzeczy wspomnimy tylko, przypominając o tym troszkę, co wczoraj powiedzieliśmy. I spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czym jest prawdziwa duchowość? Myślę, że to jest dosyć istotne z punktu widzenia tego tematu, który rozważamy. Ale na początek chciałbym, abyśmy wspólnie odczytali fragment z trzeciego rozdziału listu do Efezjan. Od 14 wersetu. Trzeci rozdział listu do Efezjan, od 14 wersetu. Apostoł Paweł w zasadzie od pierwszego rozdziału tego listu zajmuje się wielkimi chrześcijańskimi doktrynami. Mówi o wielkim Bożym planie, który zakłada zbawienie grzesznika, zbawienie człowieka jako dar od Boga, przygotowany w Panu Jezusie Chrystusie. Mówi o wielkim zjednoczeniu w Kościele zarówno pogan, jak i Żydów, którzy są zbawieni w ten sam sposób, po to, aby Kościół przynosił chwałę Bogu. To jest taka wielka zachęta, gdy my możemy widzieć tą rolę Kościoła właśnie w dziele Bożym, które zmierza do tego, aby cały Kościół ogłaszał różnorodną mądrość Bożą. Trzeci rozdział, 10 werset, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Kościół to my. I kiedy myślimy o Kościele, powinniśmy myśleć również o pojedynczych osobach, o nas samych, jak my przyczyniamy się do zanoszenia tej chwały Bogu, jak my przyczyniamy się do tego, aby Boża mądrość była ogłaszana przez Kościół w obliczu nawet nieprzyjaciół, nadziemskich władz i zwierzchności. I apostoł Paweł kończy tą doktrynalną część, tak możemy nazwać listu do Efezjan, modlitwą. Modlitwą, którą odczytamy, która chyba jest jedną z najbardziej głębokich myśli, które Paweł, apostoł, wypowiada w ogóle w swoich listach. Trudno jest tutaj porównywać oczywiście modlitwy nowotestamentowe. My wiemy, że sam Pan Jezus modlił się. Ale jest coś szczególnego w tej modlitwie i myślę, że zobaczymy to, gdy odczytamy. O co modli się Paweł dla Efezjan? Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, co prosimy, albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Duchowy człowiek. Kim jest duchowy człowiek? Jakie ma cechy? Jakie nosi charakterystyki? Czy apostoł Paweł nie mówi do chrześcijan w liście do Efezjan? Tak, ten list został napisany do zboru w Efezie. Czy było w tym zborze wielu chrześcijan? Oczywiście, zakładamy, że większość z ludzi, którzy byli w tym kościele, to byli chrześcijanie. A jednak apostoł Paweł modli się, aby Chrystus zamieszkał w ich sercach, aby zostali ugruntowani w miłości, aby zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową. Czy oni nie znali miłości Chrystusowej? Znali, na pewno. Jeżeli byli zbawionymi ludźmi, znali miłość Chrystusową, która okazała się w krzyżu Golgoty, która okazała się w ich zbawieniu. Ale apostoł Paweł mówi, jest coś więcej do poznania. Są głębie Boże, w których my możemy się rozkoszować. Ja przyrównuję tą zachętę apostoła Pawła do pływania w morzu. Każdy, kto był nad morzem, a myślę, że większość była, i gdy brodzimy po kolana w wodzie, w takiej ciepłej morskiej wodzie, to jest bardzo przyjemne, prawda? I w naszym chrześcijańskim życiu również jest tak, że my brodzimy czasem w pewnych prawdach i to jest bardzo przyjemne, znamy te prawdy, przeżywamy te prawdy, cieszymy się tymi prawdami. Ale apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy chcieli więcej, pragnęli wypłynąć dalej, na głębie. Kiedy wypływamy na głębie, gdzie już nie ma wody po kolano, ale jest na przykład 20 metrów pod nami, widzimy daleko, daleko na dole dno, jeżeli woda jest czysta, to jest w tym coś pięknego. Jest w tym coś niesamowitego. Mówię tu teraz o tym doświadczeniu pływania w morzu. Ale jest coś też tak głębokiego, tak w pewnym sensie onieśmielającego, że ta fascynacja połączona jest z pewnego rodzaju bojaźnią. I myślę, że apostoł Paweł o tym tutaj mówi. Te ziemskie przykłady są zawsze ubogie. Kiedy apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy chcieli więcej, zobaczcie, jak on napisał, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą, abyście mogli poznać długość, wysokość, głębokość, szerokość miłości Chrystusowej, która przewyższa wszelkie poznanie. Kiedy my poznajemy, doświadczamy tą Bożą miłość coraz więcej i głębiej, to jest w tym to piękno, radość, pasja, entuzjazm, a z drugiej strony ta właściwie zrozumiana bojaźń. Gdy my poznajemy wielkość Bożej miłości do grzeszników. I to jest doświadczenie, które my się przeżywamy czasem, gdy my patrzymy na siebie, jakimi byliśmy bez Chrystusa. Nędzni grzesznicy. Gdybyśmy sami siebie oceniali, nasze życie w tym stanie grzechu, to byśmy się brzydzili sobą. Powiedzielibyśmy, to jest wstrętne. Ale kiedy Bóg wylał na nas swoją miłość, to ten, który w oczach Bożych był wstrętny, bo był grzesznikiem, uznany jest przez Chrystusa, przez Jego dzieło Golgoto, o którym dzisiaj mówiliśmy, uznany jest za dziecko Boże. To jest wielka prawda, to są wielkie głębie, na które apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy wypłynęli, abyśmy chcieli więcej. I oczywiście to nie odpowiada w pełni na nasze pytanie, kim jest duchowy człowiek, ale pośrednio tak. Duchowy człowiek ma pragnienie więcej, poznawania tej Bożej miłości, doświadczania Bożej miłości więcej, wypłynięcia na tą głębię Bożych prawd, które nam są objawiane w Bożym Słowie, przez Ducha Bożego objawiane nam samym. Wielkie rzeczy. Ale może, abyśmy sprecyzowali ten temat i odpowiedź na to pytanie, czym jest prawdziwa duchowość, podam kilka odpowiedzi negatywnych. Czym duchowość nie jest? I tutaj już ja mam takie odczucie teraz, że my z tej wysokości trzeciego rozdziału listu do Efezjan spadamy na takie prozaiczne właśnie tematy, przez które musimy przejść. I chyba to też pokazuje nam, że to nasze często zrozumienie duchowości jest tak płytkie, jest tak ograniczone, że to jest niepojęte, jak możemy tak spłycić coś, co jest tak wielkie. I myślę, że tutaj zobaczymy to zderzenie z tymi ludzkimi definicjami, czym jest duchowość. Raczej będziemy tutaj mówić o negatywach, czym duchowość nie jest. Duchowość nie jest szczególnym duchowym przeżyciem. Tutaj chciałbym może wyjaśnić, bo my jesteśmy w tym temacie dalej różnych kontrowersji charyzmatycznych. Wielu ludzi uważa, że szczególnie duchowi ludzie to ci, którzy mają moc kładzenia ludzi na podłogę albo rzucania nimi o podłogę. Są konferencje, na których jakiś kaznodzieja wychodzi do przodu, opowiada o różnych rzeczach, różnych zjawiskach, w zasadzie bardzo często nawet nie sięga do Bożego Słowa i przekazuje szczególne błogosławieństwo. Ludzie wychodzą do przodu, on na nich kładzie swoje ręce, oni są powaleni w duchu, czasem zaczynają się śmiać, chichotać, szczekać, gdakać, innym razem biegają po sali pod mocą i wpływem tego ducha, niektórzy obijają się od ściany. Znalazłem nawet takie przykłady, że ludzie ranili siebie nawzajem, to znaczy przypadkowo gdzieś tam ktoś kogoś uderzył albo uderzył się o krzesło, ktoś się zranił, komuś potrzebna była pomoc w tej manifestacji duchowości. Ci ludzie, którzy posiadają tego typu zdolności, bardzo często związani byli na początku z tak zwanym ruchem Toronto Blessing, Toronto, Airport Vineyard Church, to tam było takie przebudzenie tego błogosławieństwa, nawet później nazwano to błogosławieństwem z Toronto, kiedy masę, tysiące ludzi z całego świata przyjeżdżały do Toronto, aby ten mąż Boży włożył na nich ręce i aby przeżyli szczególne namaszczenie i później z tym namaszczeniem jechali do swoich społeczności i przekazywali to namaszczenie dalej. Oczywiście tam jest działanie jakiegoś ducha, ale ja nie nazywam tego działaniem Ducha Bożego. Nie widzimy tego w Nowym Testamencie. Żeby ludzie pod wpływem działania Bożego Ducha zaczynali gdakać jak kury, szczekać jak psy, czy po prostu histerycznie się śmiać, gdzieś tam walając się na podłodze. Tam jest, działał jakiś duch, ale ja nie nazywam go Duchem Świętym. Jednak ci ludzie uważani są za szczególnie duchowych, ponieważ potrafią wpływać na innych ludzi. I to jest przerażające, kiedy my oglądamy filmy z tego typu kampanii, kiedy do przodu wychodzą dziesiątki ludzi i na nich kładzone są ręce, ci ludzie się przewracają, wpadają w jakieś drgawki, sami nie wiedzą dokładnie, w czym biorą udział, ale są bardzo otwarci na tego typu działanie, ponieważ wierzą, że za tymi ludźmi, którzy posiadają takie szczególne namaszczenie, stoi moc Boża. Według nich to jest duchowy człowiek, mąż Boży, który potrafi przekazać tego ducha. I tak samo działa to w drugą stronę. Ci, którzy znaleźli się pod działaniem tego tak zwanego błogosławieństwa z Toronto, uważają, że właśnie przeżyli namaszczenie ducha, obecność ducha, że to Duch Święty ich powalił, że zostali wypełnieni tym duchem, więc stali się duchowymi osobami przez to przeżycie właśnie, w którym brali udział. Powiedzieliśmy wczoraj, że ludzie są spragnieni i bardzo często z powodu tego pragnienia są bardzo otwarci na działanie różnego rodzaju sił, nawet sugestii, hipnozy. Tutaj nie będziemy może rozwijać tego tematu dzisiaj szczegółowo, ale tak to właśnie wygląda, że ci obserwatorzy tych działań mówią, to jest ogień Boży. Pamiętam Benny Hina, który biegał po scenie i mówił ogień, po angielsku fire, i ludzie wszyscy w pierwszych rzędach gdzieś tam upadli na swoje krzesła albo w te alejki. Niesamowity widok i oczywiście trudno się dziwić ludziom, którzy nie mają poznania, że nazywają te rzeczy duchowym działaniem i duchowymi ludźmi tych, którzy w ten sposób postępują, w ten sposób działają. Wczoraj cytowaliśmy zdanie ludzi, którzy widzieli Szymona, czarnoksiężnika w Samarii w 8 rozdziale 10 wersecie Dziejów Apostolskich. Oni również, widząc działanie Szymona, mówili: ten człowiek to moc Boża, która się nazywa Wielka. Zobaczcie, oni wiązali to działanie Szymona czarnoksiężnika, który był związany okultyzmem. Jego serce było pogrążone w gorzkiej żółci, w więzach nieprawości. Oni wiązali to z mocą Bożą. I gdyby taki Szymon dzisiaj chodził gdzieś po ulicy, to z pewnością wielu ludzi by powiedziało, tak samo jak w Samarii, to jest moc Boża, która się nazywa Wielką, i nie krytykuj, bo to jest zawsze działanie Ducha Świętego. Nie zawsze. W większości przypadków tutaj oczywiście mamy do czynienia z ogromnym zwiedzeniem. Ludzie powaleni przez tych mężów Bożych, w cudzysłowie, mówią, że przeżyli fantastyczny czas, są zbudowani, ponieważ poddali się Duchowi Bożemu, są przekonani, że są dziećmi Bożymi, dlatego że uczestniczyli w tym. Ale później przychodzą wątpliwości coraz większe i ich stan późniejszy jest gorszy niż początkowy. Ale jest oczywiście takie zdanie, że duchowy człowiek to ten, który ma szczególne duchowe zdolności, przeżycia, który ma taką moc, bardzo często nazywaną Bożą mocą. Dla jeszcze innych, człowiek duchowy to ten, który przeżył chrzest Duchem Świętym jako wydarzenie odrębne od nowonarodzenia. Tutaj oczywiście musielibyśmy poświęcić znacznie więcej czasu na to zagadnienie. Powiem tylko, że są kręgi, w których oprócz nowonarodzenia każdy zachęcany jest do tego, aby przeżyć chrzest w Duchu Świętym, który bardzo często wiązany jest z mówieniem innymi językami. A powiedziałbym nawet, że niektóre wyznania wiary wskazują na to, że nie ma chrztu w Duchu Świętym bez mówienia innymi językami. To oczywiście trzeba napiętnować i patrząc z perspektywy Nowego Testamentu, listu do Koryntian, to jest niewłaściwe nauczanie. To jest niewłaściwe nauczanie, niebiblijne. Ponieważ nie każdy człowiek ma mówić innymi językami. I oczywiście my to tutaj mówimy, ale presja w niektórych środowiskach jest tak wielka, że ludzie poddają się swoim przywódcom, aby zacząć mówić innymi językami, ponieważ wierzą, że bez tego nie mogą przeżyć pełni Ducha Bożego. Do tego stopnia, że wychodzą do przodu i kiedy sami z siebie jakby nie mówią językami, to pastor czy prowadzący zachęca ich, mówi: powtarzaj za mną i wyłącz swoje myślenie i cokolwiek ci przyjdzie na myśl, to mów, prawda? I wtedy rozpoczyna się taka, ja bym to nazwał paplaniną, prawda? Każdy tam, co mu przyjdzie na myśl, to mówi i to wygląda naprawdę często groteskowo. Na YouTubie są takie nawet krótkie filmiki, gdzie ludzie zachęcają i mówią: jeżeli chcesz przeżyć chrzest w Duchu Świętym teraz, to powtarzaj za mną. I on zaczyna mówić rzekomo na innych językach i ci, którzy siedzą przed ekranem, powtarzając to, co on mówi, wierzą, że przeżyli chrzest w Duchu Świętym. To jest bardzo niepokojący trend i ludzie wierzą, że gdy uczestniczyli w tego typu wydarzeniu, to stali się duchowi. To są teraz duchowi. Wcześniej nie byli. Byli, nazwijmy to, zwykłymi chrześcijanami. Tego się nie neguje, że ktoś może się narodzić na nowo. Ale żeby naprawdę być takim prawdziwym, duchowym człowiekiem, żeby przeżyć piękno i moc Ducha Świętego, ty musisz przeżyć chrzest w Duchu Świętym i musisz mówić na znak tego innymi językami. Jakie tutaj jest niebezpieczeństwo dla nas? Że my, odrzucając to nauczanie, zapominamy o nauczaniu Nowego Testamentu i o przykazaniach Nowego Testamentu, abyśmy byli pełni Ducha. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Duchem, my jesteśmy zachęceni do tego, żeby dążyć do pełni Ducha Świętego. Powinniśmy mieć to pragnienie, dlatego apostoł Paweł modli się tutaj, w tym trzecim rozdziale listu do Efezjan, abyśmy byli utwierdzeni, abyśmy mogli poznać, abyśmy mogli doświadczyć tą Bożą miłość. Więc może wyzwanie dla nas dzisiaj też to odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem człowiekiem, który dzisiaj jest pełny Ducha. Nie odrzucajmy tego nauczania Nowego Testamentu. Prawda? Duchowy człowiek to nie ten, który przeżył tak zwany chrzest w Duchu Świętym. Duchowy człowiek to nie ten, który mówi innymi językami. My o tym wczoraj wspomnieliśmy, jaka była geneza tego nauczania na temat języków, na temat tego szczególnego darów. Dar języków nie jest kluczem do innych darów. Jeżeli takie nauczanie gdzieś słyszeliśmy, to jest niewłaściwe, niebiblijne nauczanie. Dla innych duchowość to posiadanie duchowych darów. Już troszkę o tym powiedzieliśmy, ale wydaje mi się, że w liście do Koryntian, gdy apostoł Paweł zajmuje się szeroko tym tematem w rozdziale 12, 13 i 14, nasz 12 rozdział rozpoczyna się tutaj takim stwierdzeniem: co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Warto tutaj wspomnieć, że to słowo darów zostało tutaj dodane przez tłumaczy dla lepszego zrozumienia tematu. Ale gdybyśmy czytali ten tekst w bardziej dosłownym tłumaczeniu, to czytalibyśmy to: a co do duchowych, bracia, nie chcę, żebyście byli nieświadomi rzeczy. O czym apostoł Paweł tutaj mówi? Koryntianie uważali, że posiadanie jednego daru, albo bardziej spektakularnego daru, czyni ich bardziej duchowymi. Dlatego być może apostoł Paweł rozpoczął ten 12 rozdział co do duchowych, czyli nie tylko kwestia darów, ale w ogóle ludzi duchowych, którzy mienili się duchowymi w zborze koryńskim. I oczywiście apostoł Paweł mówi tutaj na temat darów Ducha Świętego, ale zauważcie, że pojawia się tutaj 13 rozdział, który my bardzo dobrze znamy, rozdział na temat miłości. Powiedział do tych duchowych ludzi między innymi: możecie mieć najwspanialsze dary, jakie sobie możecie tylko wyobrazić, prawda? Tutaj mówi w drugim wersecie: choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał. Byłbym niczym. Dlaczego on to mówi? Ponieważ w Koryncie był wyścig, rywalizacja, jeśli chodzi o dary. I apostoł Paweł dotyka ich najbardziej wrażliwego miejsca i zadaje im pytanie tutaj w tym 13 rozdziale: z jakiego powodu ty zabiegasz o dary? Bo jeśli zabiegasz o dar prorokowania, żeby inni powiedzieli: wow, bracie, ale ty jesteś obdarowany, albo o dar języków: bracie, nigdy nie słyszeliśmy takiego języka, no niesamowite, albo o dar uzdrawiania, po to, aby się szczycić tym darem, to jesteś niczym. Bo twoje pragnienie posiadania darów powinno wypływać z pragnienia służenia nimi w Kościele Pana Jezusa Chrystusa z powodu miłości do Kościoła, a nie do twoich egoistycznych pragnień. Ja myślę, że to jest największy problem z darami duchowymi dzisiaj. To jest wyzwanie dla Kościoła ewangelicznego, abyśmy jako wspólnota modlili się o duchowe dary, ponieważ one są dla nas dzisiaj. Ja tak wierzę, że Bóg chce obdarować nas darami. I on zachęca nawet tutaj, zobaczcie, w 14 rozdziale: dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe. Ale po co? Żebyśmy zostali obdarowani darem i mogli powiedzieć: a, ale ja to jestem duchowy. Tak? Koryntianie, apostoł Paweł powiedział na początku tego listu, nie brak wam żadnego daru łaski. A jak do nich powiedział później? Czy ja mam do was mówić jako do duchowych, czy jako do cielesnych, bo skoro są między wami zwady, podziały, to jesteście cieleśni. Macie wszystkie dary u siebie w zborze, a jesteście jacy? Cieleśni. Duchowe dary nie są świadectwem duchowości. Zapamiętajmy to. Bo my automatycznie niemalże, myśląc w sposób ludzki, patrzymy na ludzi obdarowanych i mówimy, to jest dopiero duchowy człowiek. Ja nawet zetknąłem się z takim przekonaniem, że jeżeli masz dary Ducha Świętego, to wszystkie decyzje, jakie podejmujesz, są właściwe. Bo skoro masz dar, to znaczy, że jesteś duchowym człowiekiem, Duch Święty prowadzi ciebie, zatem wszystkie decyzje, które ty podejmujesz, są właściwe. Spotkałem się z takim nauczaniem, że ludzie, którzy na przykład prowadzili jakiś biznes albo rozpoczynali prowadzenie biznesu, konsultowali się na początku z ludźmi, którzy według ich oceny byli najbardziej duchowi. I przychodzili do takiego brata, który nie miał zielonego pojęcia o biznesie i pytają go, bracie, co ty myślisz o naszym biznesie? Jakie ty byś nam dał wskazówki? Ale czemu mnie pytacie? No bo uważamy, że Duch Święty cię prowadzi, więc to, co ty powiesz, to jest na pewno z Ducha Świętego. Błąd. Błąd. Człowiek, który jest obdarowany darami, albo nawet człowiek duchowy, o którym powiemy za chwilę, to nie jest człowiek, który zna odpowiedzi na wszystkie pytania. To nie jest najlepszy biznesmen. To nie jest najlepszy lekarz. Pomieszaliśmy troszkę tutaj te pojęcia i wydaje mi się, że powinniśmy również o tym pamiętać. Duchowość to nie posiadanie darów. Dlatego apostoł Paweł przypomina o tym, co powinno być największym naszym pragnieniem. Co powinno motywować nas do jakiegokolwiek działania. To jest miłość do innych. To jest miłość do zboru. Jak szukać duchowych darów? To jest ciekawe pytanie, nie? Tu Paweł mówi, dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe. Ja myślę, że pierwsze pytanie, jeśli chodzi o duchowe dary, to jest przyjście do Boga w modlitwie i zapytanie, Boże, czego potrzebuje mój zbór? I powiem wam, że najbardziej dzisiaj w kościołach ewangelikalnych potrzebni są ludzie, którzy pójdą z Ewangelią. Misjonarze. Ewangeliści. Którzy będą mieli dar zwiastowania Ewangelii w każdej sytuacji, w której się znajdą. Niektórzy mówią, potrzebujemy daru języków. Dlaczego? Czy my mamy problem z komunikacją z ludźmi, którzy są poza zborem? Chyba raczej nie, mówią tym samym językiem. Potrzebujemy darów, które będą dzisiaj pomocne w budowaniu zboru. Jak zawsze zresztą. Dla wspólnego pożytku, dla budowania zboru. Posiadanie duchowych darów nie oznacza, że mamy do czynienia z osobami duchowymi. I pamiętajmy, że mnóstwo ludzi, którzy nawet nie są chrześcijanami, posiadają różne zdolności. W pogańskich religiach ludzie też mówią obcymi językami. W okultystycznych praktykach mówienie innymi językami jest powszechne. Czy to oznacza, że to są duchowi ludzie? Na pewno nie. Bądźmy tutaj trzeźwi. Może bardziej duchowi, albo takie mamy często zrozumienie, że ludzie duchowi słyszą Boże Słowo bezpośrednio. Co to znaczy? Nie potrzebują spisanego słowa, takiego jak my, prawda? Mogą odłożyć na bok Biblię i teraz ja jestem bardzo duchowy, więc będę oczekiwał, że Pan będzie do mnie przemawiał bezpośrednio. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. Zwłaszcza jeśli ktoś jest przekonany o tym, że ma dar proroctwa, to jest niemalże nagminne. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Pan Bóg przemawia do różnych ludzi. Gdy czytamy Stary, Nowy Testament, przemawia do różnych ludzi, prawda? Do proroków, do apostołów. Przemawia, prawda? Czy to znaczy, że wszyscy ludzie, do których Bóg przemawia, to są ludzie duchowi? Nie. Bo na przykład w Starym Testamencie Pan Bóg przemawiał do Kaina, który zabił swojego brata. Jest to prawda? No, powiedział Pan Bóg do Kaina. Pamiętacie Bileama? Pan Bóg przemówił do niego. Pan Bóg przemówił do wielu zgromadzonych ludzi w Ewangelii Jana na przykład, w 12 rozdziale, kiedy ludzie przyszli, Grecy, i mówili, chcemy Jezusa widzieć, prawda? Mieli konkretne oczekiwania. I w tam 12 rozdziale Pan Bóg przemówił. Rozległ się głos z nieba i myślę, że to jest poświadczone przez ewangelistę, który to spisywał. Uwielbiłem i jeszcze uwielbiam. To był głos z nieba, który się rozległ. Bóg przemówił i ludzie usłyszeli. Czy to byli duchowi ludzie? Nie, niektórzy mówili, to anioł do niego przemówił, a jeszcze inni, to burza, zagrzmiało. Pan Bóg przemówił przez aniołów do pasterzy, którzy strzegli swoich stad, kiedy Pan Jezus Chrystus się urodził. Czy to znaczy, że pasterze byli szczególnie uduchowieni? Wątpię. Bóg mówił do różnych ludzi. To, że Bóg przemawiał, nie oznacza, że automatycznie ci ludzie są duchowi. Pamiętajmy o tym. Może szczególnie duchowi ludzie będą czynić znaki i cuda. Oczywiście jest takie przekonanie, że jeżeli ktoś jest duchowy, to on będzie doświadczał właśnie takich ponadnaturalnych rzeczy. Ale w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale, 22 wersecie, czytamy takie słowo. W owym dniu, dniu sądu, wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wypędzanie demonów, wiele cudów czynionych w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, no zapewne to byli ludzie duchowi. A Pan Jezus co powiedział do nich? Nigdy was nie znałem. Chyba nie ma bardziej przerażającego stwierdzenia jak to, kiedy ludzie przekonani o swojej duchowości i bliskości z Bogiem, dokonujący cudów w imieniu Jezusa Chrystusa, wypędzanie demonów, czynienie wielu cudów, usłyszą na dniu sądu, nigdy was nie znałem. Co się z tym wiąże? Cuda, które dzisiaj widzimy, uzdrowienia, to wszystko, czego jest pełen ten ruch charyzmatyczny, który wczoraj próbowaliśmy zdefiniować, nie jest potwierdzeniem prawdy, to, że cuda czy znaki dzieją się w jakimś ruchu. To nie jest potwierdzenie prawdy. Kiedy w Starym Testamencie czytamy o prorokach, którzy prorokowali, to Pan Bóg powiedział do Izraela, będziecie ich testować, próbować. I gdyby nawet spełniło się to, co oni mówią, a prowadziliby was do obcych bogów, albo zachęcali do innego stylu życia, parafrazując ten fragment, to taki prorok poniesie śmierć, chociaż słowo, które wypowiedział, spełniło się. To jest przerażające. Jak my powinniśmy zachować czujność, kiedy my słyszymy o takich rzeczach, ponieważ ludzie, którzy dokonują niektórych znaków, w ogóle nie znają Boga. Bardzo często w ogóle nie znają Boga. W tym sensie, w jakim mówi Nowy Testament. Ponieważ Bóg ich nie zna. Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Duchowy człowiek to nie ten, który dokonuje znaków i cudów. Ponieważ przyjdą duchowi ludzie, tak zwani, którzy będą dokonywali tych znaków, aby zwieść dzieci Boże. To jest ostrzeżenie w piśmie. Cała ziemia poszła za zwierzęciem. Pamiętacie objawienie Jana? Myślę, że to powinno nas przemówić. Drugi Tesalonicza 2:9, podobnie. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomo w cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Wielkie cuda i znaki. Ale dlaczego? Ponieważ ktoś chce zwieść chrześcijan. Kto za tym stoi? Diabeł. Diabeł, nie duchowe osoby, diabeł. Który używa oczywiście pewnych instrumentów. Objawienie 16, rozdział 13, werset. Widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. I uwaga na 14 werset. A są to czyniące cuda. Tu jest greckie słowo semeion użyte. Znaki. To są czyniące znaki. Znaki, duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. To samo słowo znaki używa apostoł Jan wiele razy w swojej Ewangelii, kiedy mówi o tym, co Pan Jezus Chrystus czynił. Cuda, znaki. Tutaj też mamy do czynienia z demonicznym zwiedzeniem. Musimy o tym powiedzieć. Kto zatem jest duchowym człowiekiem? Powiedzieliśmy, kto nim nie jest. Czym jest prawdziwa duchowość? Myślę, że odpowiedzi na te pytania są banalnie proste. Kiedy znamy nieco Boże Słowo, może sięgniemy do listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł naprawdę szeroko zajmuje się tematem chrześcijańskiej duchowości i troszkę wyjaśnię nam, na czym polega ta chrześcijańska duchowość. 12 werset 2 rozdziału. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Myśmy otrzymali ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarował. Rodzi się zatem pytanie, jakie obdarowanie ma na myśli apostoł Paweł? O czym on mówi, kiedy w 12 wersecie powiedział, że ten duch został nam darowany, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarował. Czym zostaliśmy obdarowani, jeżeli nie mocą do czynienia cudów, jeżeli nie mocą do czynienia znaków, jeżeli nie duchowymi darami, które mają poświadczyć naszą duchowość, to rodzi się pytanie, czym zostaliśmy obdarowani. Z pierwszego rozdziału tego listu dowiadujemy się, co Paweł ma na myśli. Nie poznaliśmy mądrości świata, lecz mądrość Bożą. Przepraszam, to jest drugi rozdział dalej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale swojej. Nie mądrość świata, lecz Bożą mądrość. Co jest treścią tej mądrości Bożej? Co jest treścią tej Bożej mądrości? Apostoł Paweł na to odpowiada w pierwszym rozdziale, tym razem, 22 werset. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Mowa o Chrystusie jest mądrością Bożą. Może jeszcze bardziej dobitnie w 30 wersecie. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Jeszcze jeden werset, 18, pierwszego rozdziału. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Chrystus, tak jak czytaliśmy tutaj w tym wersecie 24 pierwszego rozdziału, dla powołanych Żydów i Greków, czyli moglibyśmy powiedzieć dla zbawionych Żydów i Greków, Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Innymi słowy, upraszczając, to jest Ewangelia o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I dlatego apostoł Paweł mówi, myśmy otrzymali nie ducha świata, który odrzuca Ewangelię, odrzuca tą mądrość Bożą, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarował, w kim? W Jezusie Chrystusie. Ponieważ jak mówi w liście do Efezjan, w nim zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Więc prawdziwie duchowy człowiek, to człowiek, który ma poznanie Chrystusa, przyjmuje Ewangelię, rozumie, czym jest krzyż Golgoty. Tutaj bardzo upraszczamy to stwierdzenie apostoła Pawła. To jest człowiek nowonarodzony. Bo tylko ludzie nowonarodzeni są obdarowani Duchem Bożym, który zamieszkuje w nich. Nowonarodzenie jest działaniem Ducha Świętego. W Jana w 3 rozdziale 7 wersecie: nie dziw się, że ci powiedziałem, abyś został zrodzony z góry. Biblia Warszawska, że musisz się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Więc są ludzie narodzeni z ducha i są ludzie tego świata. To jest odwieczny podział w Bożym Słowie. Są tylko dwie kategorie ludzi. Zbawieni i potępieni. Żywi i martwi. Duchowi i cieleśni. To jest ten główny podział. My oczywiście możemy tutaj się zajmować później, dlaczego apostoł Paweł nazwał Koryntian cielesnymi. Oczywiście dlatego, że oni postępowali w sposób cielesny. Wielu z nich było chrześcijanami, ale Paweł nazwał ich cielesnymi, ponieważ mówi, wy dalej żyjecie jak świat. Jak ja wam mam do was mówić? Jak do chrześcijan, czy jak do niezbawionych? W 15 rozdziale tego listu do Koryntian mówi, wielu z was nie poznało Boga, ku zawstydzeniu waszym to mówię. Więc byli ludzie, którzy byli ze świata, chociaż byli w kościele. Ale ten wyraźny podział w Nowym Testamencie jest tak jasny, że tutaj no nie trzeba tego chyba tłumaczyć. Wąska droga i szeroka droga. Zbawieni, potępieni. Nie można być w pół zbawionym i w pół potępionym. Nie można być nieduchowym chrześcijaninem. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to jesteś duchowym człowiekiem, ponieważ Duch Boży zamieszkuje w tobie. Jesteś świątynią Ducha Świętego. Nie tylko zbór, ale ty nią jesteś. Zresztą o tym jeszcze będziemy mówili. Nowonarodzenie stwarza duchowych ludzi. Dlatego zwiastowanie Ewangelii I naprawdę troska o to, żeby ludzie usłyszeli Ewangelię, taka jaka ona jest, to jest nasz priorytet. Ja wam przeczytam, jak to wygląda w Afryce. Ewangelizacja w Afryce. Wykonywana przez Heidi Becker. Streszczona przez jej znajomą, a opowiedziana w skrócie przez Leszka Korzenieckiego. No bardzo ciekawe jest tutaj to, co oni robią. Zakładanie kościołów w Afryce jest bardzo proste. Tu cytuję wypowiedź Leszka Korzenieckiego. Wjeżdżamy do wioski, pytamy, kto jest najbardziej chory. Najczęściej pokazują nam jakiegoś sparaliżowanego człowieka od lat. Jest uzdrowiony, chodzimy z nim po wiosce, zapraszamy wszystkich na wieczorne spotkanie, puszczamy film Jezus, śpiewamy, modlimy się. Później się pytamy, kto chce być uzdrowiony. Wielu chce być uzdrowionymi. Wszyscy są uzdrowieni, ci, którzy wchodzą do przodu, lub prawie wszyscy. Później pytamy, kto chce przyjąć Jezusa. Wszyscy chcą przyjąć Jezusa. Kto chce przyjąć chrzest w Duchu Świętym? Wszyscy chcą. Wjeżdżamy do pogańskiej wioski, wyjeżdżamy z chrześcijańskiej wioski. I czasami ta zmiana trwa niecałą dobę. Dlaczego nie mówicie chwała Panu? Bo pewnie wiecie, że z perspektywy innych ludzi, na przykład Konrada Mumbawe, który jest pastorem w Afryce, powiedział, że to, co się dzieje w Afryce, to jest duchowa katastrofa. Ludzie żyją w tak wielkim zamieszaniu. Dlaczego? Bo nie wiedzą, dlaczego stali się chrześcijanami. Często nawet nie słyszeli Ewangelii, a uważają się za zbawionych. Dlatego nie mówimy amen. Że mamy wątpliwości, czy tam w ogóle zwiastowana jest Ewangelia. To się nazywa wielkim przebudzeniem. Pamiętajmy, że wielkie przebudzenia miały miejsce. Pan Bóg poruszał ludzi. Ale wiecie, co się działo? Tam jest jedna bardzo charakterystyczna cecha zazwyczaj. Ludzie, którzy przychodzili na nabożeństwo albo próbowali dojść do społeczności ludu Bożego, nie mogli. Padali na swoje kolana i mówili: Boże, jakim ja jestem wielkim grzesznikiem. To była, niektórzy używają określenia, agonia duszy. Ponieważ uświadamiali sobie, kim są przed Bogiem i szukali Bożego przebaczenia. Nawet Duch Święty tak ich poruszał, że przychodzili z najdalszych zakamarków jakiejś, nie wiem, wioski, żeby spotkać się z dziećmi Bożymi, żeby usłyszeć Ewangelię. Była cała pokuta. Dzisiaj zwiastujemy Ewangelię bez pokuty. Mówimy, że to są bardzo duchowi ludzie, ponieważ oni padli na ziemię. Gdy mąż Boży albo kobieta Boża przyjechała do jakiegoś zboru. Ewangelia jest kluczem do stworzenia duchowej osoby. Ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. I tutaj rozpoczyna się życie człowieka duchowego. Ten duchowy człowiek został opisany szeroko w 8 rozdziale listu do Rzymian. Jeszcze może krótko zerkniemy tutaj do tego tekstu. Ja myślę, że to jest jeden z ważniejszych tekstów nauczający na ten temat. Ja może odczytam ten pierwszy werset z nieco innego tłumaczenia. Biblia Gdańska też w ten sposób tutaj tłumaczy ten pierwszy werset i myślę, że to oczywiście widoczne jest później dalej w tym 8 rozdziale, dlaczego apostoł Paweł tak rozpoczął. Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest wielkie stwierdzenie. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy chodzą nie według ciała, ale według ducha. Ponieważ zbawienie ma swoje rezultaty. Ponieważ zamieszkiwanie Ducha Bożego w sercu człowieka ma swoje widzialne rezultaty w jego codziennym życiu. I teraz może skorzystałem z Biblii Warszawskiej. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Czego zakon nie mógł dokonać? Wiecie, czego zakon nie mógł dokonać? Zbawienia. Moglibyśmy powiedzieć uduchowienia człowieka, bo ludzie zamiast myśleć kategoriami bożymi, myśleli kategoriami prawa. My możemy sobie zasłużyć na zbawienie. I zawsze ponosili porażkę. Zakon nie mógł uczynić ich doskonałymi. Ale przyszła Ewangelia i czego zakon nie mógł osiągnąć, to zostało osiągnięte przez Syna Bożego. Ponieważ to Syn Boży przemienia nasze życie, Ewangelia, zbawienie w Jezusie Chrystusie przemienia nasze życie i pojawia się w naszym sercu coś, czego zakon nie mógł osiągnąć. Ja nazwę to pragnienie. Stary Testament zapowiada, że to będą ludzie, którzy będą mieli nowe serce, pamiętacie? Nowego ducha im dam i stworzę w nich nowe serce, list do Hebrajczyków. Oni będą mieli pragnienie życia w Boży sposób. Nie dlatego, że prawo tak mówi, ale dlatego, że to prawo wyryte w ludzkich sercach, to pragnienie podobania się Bogu zostało w nich włożone. Zakon tego nie mógł osiągnąć, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I uwaga, 6 werset, albowiem zamysł ciała to śmierć. Jeżeli żyjemy według ciała, jesteśmy poddani pożądliwością ciała, jeżeli nie ma żadnych ograniczeń, to prowadzi nas to do śmierci. Zamysł ducha to życie i pokój. Co to znaczy? Że duchowi ludzie, którzy stają się duchowymi w momencie nowonarodzenia, będą mieli nową zasadę postępowania. Nie według swoich starych pożądliwości, ale według tego, jak prowadzi ich duch. W oparciu o Boże Słowo. Innymi słowy, drodzy bracia i siostry, jest diametralna różnica pomiędzy byciem duchowym człowiekiem według biblijnego wzorca i byciem religijnym człowiekiem. Nawet. Pamiętacie, że Joyce Meyer krytykowała mocno religijnych ludzi. Ale ona do tego worka wrzucała wszystkie tradycyjne kościoły. Natomiast kiedy ja mówię o religijnych ludziach, to mam na myśli tych, którzy nawet chodzą do zboru, wykonują pewne dobre rzeczy, są hojni, śpiewają halleluja! O, halleluja! O, halleluja! Moja babcia zna taką jedną historię pewnej takiej osoby, która w ten sposób została zachwycona, prawda, w duchu i no, jej życie troszkę inaczej później wyglądało, ale są tacy ludzie, prawda? Co drugie słowo, halleluja, chwała Panu. Ale jeśli tam nie ma pragnienia, to jest po prostu sucha religijność. To jest próba osiągnięcia zbawienia przez swoje własne uczynki, przez swoją własną religijność. I to doprowadza do wielkiej katastrofy, ponieważ ci ludzie żyją całe swoje życie niemal, będąc Boże, w hipokryzji, udając kogoś, kim naprawdę nie są. Udają nowe stworzenie. Ale spróbujcie to nowe stworzenie dotknąć tam, gdzie boli. Dotknąć tej sfery, którą oni naprawdę kochają. To wam nie dadzą żyć. Tacy są ludzie cieleśni, którzy chodzą według moduły tego świata, naśladując władcę, który teraz rządzi w powietrzu, ducha, który działa w synach opornych. Ale my nie mamy tego ducha, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi. Ci zaś, którzy są w ciele, 7 werset, dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś to nie ma Ducha Bożego, ten nie jest Jego. Słyszeliście kiedyś takie powiedzenie, ty nie masz ducha? Bo nie mówisz językami, bo nie masz jakiegoś daru? Ty nie masz ducha? To jest oskarżenie, że nie jesteś dzieckiem Bożym. Bo kto nie ma Ducha Bożego, ten nie jest Jego. Każdy chrześcijanin ma Ducha Bożego w sobie. Jeżeli nie ma, to nie jest chrześcijaninem. Każdy zrodzony na nowo człowiek ma Ducha Bożego. Duch Boży mieszka w was. Jesteście świątynią Bożego Ducha. Jesteście duchowni. Do czego nas to prowadzi? Do szukania owoców. Pan Jezus powiedział tak, w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, w tym samym, który już cytowaliśmy. Po owocach ich poznacie. Czyż zbierałem winogrona z cierni albo z ostu, figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i wrzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Owoce. W Jana 15 rozdziale 2 wersecie Pan Jezus powiedział, każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Latorość za zagłębiona, utwierdzona w krzewie, mająca społeczność z krzewem, wydaje owoce. Jeżeli nie wydaje owocu, jest suchą latorośnią, którą się zbiera, nawet nie odcina, którą się zbiera i wrzuca w ogień. W przypowieści o siewcy Pan Jezus powiedział o ziarnie, które wydaje owoc. Czym jest owoc duchowego człowieka? To jest ciekawe pytanie, prawda? Pewnie wiele jest odpowiedzi, które cisną gdzieś się nam tam na myśl. Ja myślę, że najprostszą, którą możemy podać, owoc naszej relacji z Chrystusem, to jest natura Chrystusowa z nas. Nie mierzymy owocu ilością ludzi, których przyprowadziliśmy do Chrystusa. Chociaż to jest ważne, żebyśmy byli świadkami, żebyśmy zwiastowali Ewangelię. Nie mierzymy owocu tym, jak wiele dajemy na służbę Bożą, ale to jest ważne, aby wspierać służbę Bożą. Owoc to nie jest to, ile razy przychodzimy na nabożeństwo, chociaż ważne jest, abyśmy przychodzili na nabożeństwo. Owoc to jest natura Chrystusowa w nas. Ktoś powiedział, gdziekolwiek dotkniesz tego człowieka, gdziekolwiek go zranisz, tam wypływa Chrystus. Ale my tacy nie jesteśmy. Tak. My potrzebujemy więcej Chrystusa. Dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan w 3 rozdziale modli się o to, aby Efezjanie mogli poznać, doświadczyć więcej. Ale my walczymy nasze walki. Tak. Walczymy z ciałem. List do Galacjan. Ciało podąża przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału. Te są sobie przeciwne. Ale wiecie, dlaczego walczymy z ciałem, z pożądliwościami ciała? Ponieważ jesteśmy nowym stworzeniem. Ludzie w świecie, którzy mają ducha świata, oni z tym nie mają żadnego problemu. Żeby kraść, oszukiwać, kłamać, to jest ich natura. Oni z tym nie muszą walczyć. Ale ty, gdy skłamiesz, to sumienie się tak oskarża, że nie możesz spać. Gdybyś postąpił nieuczciwie, nie wiem, z urzędem skarbowym na przykład, tak? To byś pewnie przez kolejny rok, albo nie wiem ile tam lat musi upłynąć, żeby to się przedawniło, to byś pewnie chodził ciągle z wyrzutami sumienia, a może nawet dłużej, nie dawałoby ci to spokoju. Czemu? Bo duchowy człowiek będzie żył w tym konflikcie, dopóki nie nastąpi odkupienie naszego ciała. Duchowy człowiek walczy. Lloyd Jones, który był pastorem bardzo dużego zboru, powiedział coś takiego. Kiedy przychodzą do mnie ludzie i mówią, bracie, ja nie potrafię sobie poradzić z grzechem, ja już nie wiem nawet, czy jestem dzieckiem Bożym, czy nie jestem, jest tyle rzeczy, które mnie oskarżają, jest... Naprawdę, mam taki ciężar w sercu, prawda, bo coś tam zrobiłem. On mówi, no znaczy nie mówił mi tego bezpośrednio, ale w swojej książce powiedział, gdy słyszę takich ludzi, to mówię aleluja. Bo wiem, że oni toczą walkę. Ale gdy ktoś przychodzi i mówi do mnie, bracie, ja już chyba jestem doskonałym chrześcijaninem. Niczego nie brak. Obdarowany, same zwycięstwa, to mówi, wtedy widzę, że jest problem. Konflikt, wojna jest wtedy, kiedy ciało pożąda przeciwko duchowi, duch przeciwko ciału. Duchowi ludzie będą tego doświadczać, nawet jeśli chodzi o małe rzeczy. Cieleśni chrześcijanie, tak zwani chrześcijanie, nawet nie będą często na to zwracać uwagi. Człowiek duchowy kocha Boga i bliźniego i ma pragnienie Boga. Człowiek duchowy kocha Słowo, chce mu być posłuszny, nie z powodu tego, że będzie bogaty, nie z nakazu, lecz z powodu świętego charakteru Słowa. Człowiek duchowy wydaje owoce ducha. Galacjan 5 rozdział. Po owocach poznacie ich. Miłość, radość, pokój, uprzejmość, łagodność, cierpliwość. Piękne rzeczy. Szukajmy tego w ludziach wierzących. Tam powinniśmy znaleźć. Jeśli nie ma tych owoców, to jest gigantyczny problem. prawdopodobnie mamy do czynienia z ludźmi niezbawionymi, którzy być może sami siebie oszukują, że są zbawieni. Człowiek duchowy wydaje owoce ducha. Człowiek duchowy pragnie społeczności z wierzącymi, chce służyć Kościołowi, widzi dary jako błogosławieństwo dla zboru. Człowiek duchowy myśli o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Kolosan 3 rozdział. Człowiek duchowy dąży do uświęcenia, ma pragnienie świętości, brzydzi się grzechem. I powiem chyba z waszego doświadczenia również, brzydzi się grzechem coraz bardziej. To, co kiedyś nas nie dotykało, dzisiaj nas dotyka. Człowiek duchowy brzydzi się grzechem. W każdym dniu chce uwielbić Chrystusa, jest gotowy, by zaprzeć się siebie i naśladować Chrystusa. Ale człowiek zmysłowy, człowiek bez ducha, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać. Spotkaliście się z ludźmi, którzy do waszej chrześcijańskiej postawy, delikatnie mówiąc, was wyśmiali? Czemu? Bo to są głupie rzeczy dla nich. Łagodność, uprzejmość, wierność, miłość. To jest głupota. Uważajmy na takich ludzi. Zakończę dwoma cytatami. Pierwszy z nich pochodzi z książki Johna MacArthura. Najwyższym wyrazem Bożej mocy w dzisiejszym świecie nie są jakieś spektakularne i niezwykłe znaki i cuda, ale niczym niezmącone, pobożne życie kontrolowane przez Ducha. To były słowa napisane może 40 lat temu. Jakże aktualne one są dzisiaj, żebyśmy nie żyli duchem tego świata, ale niczym niezmącone, kontrolowane przez Ducha, codzienne nasze zwykłe dni. Byśmy w tym byli zwycięzcami. I drugi cytat Francisa Schaeffera, który w 1982 roku mówił o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ale między innymi powiedział o prawdziwej duchowości. Jego definicja brzmiała między innymi tak. Prawdziwa duchowość to spoglądanie na Chrystusa w każdym momencie mojego życia. To oznacza, że Chrystus musi być Panem wszystkiego w moim życiu, a nie tylko czegoś, co nazywamy religią. Te rzeczy nigdy nie mogą być od siebie rozdzielone. Chrystus jako Pan całego mojego życia oznacza, że Chrystus nie jest tylko częścią mojego religijnego życia, w niedzielę na przykład, ale jest częścią mojego zawodu, moich obowiązków jako obywatela, moich obowiązków jako rodzica, jako dziecka, jako wierzącego, jako członka zboru. Moglibyśmy wymieniać długą listę. Zwykłe, codzienne życie. Tak, by głosić Chrystusa Panem. To jest największe wyzwanie, przed którym stoi Kościół dzisiaj. Bo my nie lubimy zwykłości. My lubimy spektakularne rzeczy. Wierny w tym, co mamy. Wiele ci powierzę, bo byłeś wierny w tym, co było małe. Obyśmy, drodzy bracia i siostry, byli wierni na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.